Realizacja na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Tu Radio Kraków Kultura.
A teraz, szanowni państwo, pędzimy do Muzeum Narodowego w Krakowie, gdzie trwają ostatnie już przygotowania do wernisażu. Wielka wystawa Złote Runo, sztuka Gruzji, a ze mną w studiu jest dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie, profesor Andrzej Szczerski. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się
Witam
wszystkim.
Witam serdecznie. Panie profesorze, wszystkie obiekty już przyjechały, już są na miejscu.
Tak, wszystkie obiekty przyjechały. Warto powiedzieć, że przyjechały przede wszystkim z Gruzji, to jasne. Natomiast przyjechały też z niektórych muzeów w Polsce oraz, co ciekawe, z Berlina i z Londynu. Mamy też wypożyczone obiekty szczególnie ważne dla Gruzji z tamtych zbiorów, więc no to wszystko się już zgromadziło w Krakowie. Trwa intensywny montaż.
Tak. Podglądałam oczywiście media społecznościowe i no, znam odpowiedź na to pytanie. Niemniej, dlaczego jest to ważne pytanie? No, wiadomo, że Gruzja jest w takim trudnym miejscu geograficznym. Gruzja, Rosja, Ukraina to są bardzo trudne też relacje. Tam trwa wojna. Więc jak się domyślam, pewnie o takiej najgłębszej muzealnej kuchni nie będziemy rozmawiać, bo to jest też kwestia pewnie i dyplomacji, i rozmaitych międzynarodowych rozmów, ale to, że się tę wystawę udało zrealizować i za chwilę uda otworzyć, myślę, że też jest bardzo ważnym takim sukcesem nie tylko stricte muzealnym, ale właśnie również dyplomatycznym.
To dziękuję za te słowa. Mam takie też poczucie, że to jest wielkie wydarzenie właśnie na poziomie dyplomacji kulturalnej i tak też było organizowane, bo z jednej strony to jest efekt już wieloletnich projektów, które realizujemy wspólnie z różnymi instytucjami w Gruzji, w naszym muzeum od 2019 roku w ramach różnego rodzaju programów ministerialnych polskich, a jednocześnie równolegle praca nad tą wielką wystawą, która jest ze strony Gruzinów wielkim gestem wobec Polski, ponieważ jest to największa wystawa, jaką Gruzini zrobili w ostatnim czasie, a prawdopodobnie w ogóle w Europie, wywożąc ponad 700 obiektów najwyższej wartości ze swojego kraju. I to jest rzeczywiście, trzeba traktować to jako w kategoriach wydarzenia nie tylko muzealnego. Myślę, że to warto to podkreślić, dlatego że ta geografia wystawy tu jest szczególnie istotna. Bo to prawda, że my w Polsce najczęściej myślimy o kontekstach kultury polskiej w kręgu zachodniej Europy, to jest oczywiste, ale też warto pamiętać, że te relacje Polski są niezwykle ważne też, które nas kształtowały również na wschodzie, ale tak dalekim i tak nieoczywistym jak Kaukaz i Gruzja zwłaszcza. A więc ta wystawa też przypomina o takich związkach, o takiej trochę geografii, powiedziałbym, kontaktów polskości, czy kontaktów Polski na świecie, ważnych dla nas, nieprzypadkowych. I też, jak się okazuje, dla Gruzji. Ta Polska jest takim oknem do Europy, tak to można powiedzieć, ale też warto zwrócić uwagę, że w tym roku się skończyła ta wystawa. Gruzja brała udział w takim festiwalu europejskim Europalia w Brukseli. Gruzja też uczestniczy w różnego rodzaju programach unijnych, no, chce się integrować z Europą. Ale właśnie Polska jest jakoś szczególnie istotna. Też przez związki historyczne możemy o nich jeszcze pewnie dzisiaj porozmawiać.
XIX wiek, gdzie właściwie walka o niepodległość była inspiracją dla Gruzinów. Polska walka o niepodległość.
Tak jest,
prawda?
I też obecność Polaków na Kaukazie, w tym w Gruzji, bardzo duża. I to o takich eksponowanych miejscach. W Tbilisi architekt główny miasta był Polakiem. Budował wiele budynków ważnych. Ale też byli polscy artyści tam obecni, awangardowi. Zygmunt Waliszewski, Zdaniewiczowie i inni. A więc odkrywcą ich narodowego malarza Niko Pirospaniego był Polak Ilja Zdaniewicz. A więc mamy do czynienia z bliskimi związkami. Gruzini też przez tę wystawę chcieli to podkreślić. Dla nich też Polska jest ważna. Więc dlatego ta wystawa, dlatego Gruzja w Krakowie.
Tak. Ja jeszcze dopytam o te konteksty wojny w Ukrainie. Chyba w ubiegłym roku, proszę mnie skorygować, albo dwa lata temu miała odbyć się, planowana była przez Międzynarodowe Centrum Kultury wystawa Niko Pirosmaniego. Do tej wystawy nie doszło. właśnie z powodu sytuacji politycznej. No, wiadomo, że wojna trwa, tutaj nic się nie zmieniło. Czy te wątpliwości też się nie pojawiły przy okazji tego tak ogromnego projektu?
Oczywiście, że były. Natomiast po pierwsze, sytuacja jednak jest inna dzisiaj niż wtedy. Mhm. Wiemy, jak sobie radzić i pod względem organizacyjnym i każdym innym z wojną na Ukrainie, jeśli chodzi o działalność muzealną. Warto podkreślić, tak, że mimo tej tragicznej sytuacji polskie muzea bardzo nawiązały intensywną współpracę z instytucjami ukraińskimi. I siłą rzeczy to wpływa też na relacje z innymi krajami w tamtym regionie Morza Czarnego. Mhm. I Gruzja też jest w tej chwili krajem bardziej otwartym na takie eksperymenty, poza tym muzealnicze, logistyczne tak naprawdę. I też to doświadczenie brukselskie pokazało, że jest to możliwe. Także faktycznie ta sytuacja z wystawą Pirosmaniego to były ponad 2 lata temu, niewiele po wybuchu wojny.
Właśnie.
A teraz mamy jednak sytuację lepszą. To wpływa oczywiście bardzo niekorzystnie na atmosferę, system pracy, kwestie ubezpieczeń, ale już jest do pokonania i to nam się właśnie udało.
Właśnie się to dzieje. Wernisaż 17 kwietnia, czyli to są naprawdę, naprawdę ostatnie dni przed otwarciem tej wielkiej wystawy. Kilka wątków już się bardzo ważnych pojawiło, ale myślę, że na liście pytań od dziennikarzy chyba numer jeden to będzie pytanie o złoto Argonautów, o skarb z Kolchidy. No naprawdę, każdy z nas, studiując mitologię, tę pierwszą mitologię, czyli pióra Parandowskiego, chyba jeszcze się to w szkołach czyta, bo po prostu jest to dobrze napisane, z tym mitem się spotkał, bo to no, jeden z takich piękniejszych, awanturniczych. I rzeczywiście, panie profesorze, zobaczymy to złoto.
Tak, zobaczymy złoto z Kolchidy, bo mówiliśmy do tej pory o tej relacji polsko-gruzińskiej ważnej i też o znaczeniu takiego wzajemnego uznawania się, ale wystawa jest też dlatego ważna, że pokazuje po prostu arcydzieła sztuki, które można powiedzieć są fundamentem kultury europejskiej i dlatego Gruzja jest też tak ważna i dlatego warto ją oglądać. To prawda, że antyczna Kolchida, czyli Kolchis, to był region w Gruzji i jest do dzisiaj. I wykopaliska, które zresztą prowadzą też polscy archeolodzy tam na miejscu, w okolicach miejscowości Kutaisi, doprowadziły do odkrycia olbrzymiej ilości fantastycznego złota, właśnie datowanego na mniej więcej czasy Argonautów, mityczne, ale to właściwie jest starożytna Grecja, tak naprawdę, tak. To były kolonie greckie. Gruzja już wtedy słynęła z kopalni złota i srebra, i tam po prostu ten kruszec był dostępny. No i na miejscu wytwarzano przepiękne przedmioty ze złota. I to jest właśnie źródło mitu o Argonautach i o Złotym Runie. Bo tam się rzeczywiście pływało po złoto. I to złoto z Gruzji jest już u nas i będzie pokazane. Czyli można powiedzieć, że ta misja Argonautów doprowadziła również do tego, że w Krakowie się znajdzie Złote Runo. I też taki mamy tytuł wystawy, bo on jest najbardziej rozpoznawalny. Ale to pokazuje tą fascynującą historię Gruzji jako źródła kultury europejskiej.
Tak.
O czym warto pamiętać.
Tak, właśnie. I teraz jakoś mimochodem nie nazwaliśmy tego expressis verbis, ale przecież cały czas rozmawiamy o ramach chronologicznych. To będzie wystawa, która pokaże, jak rozumiem, całą historię, taką namacalną.
Tak, zaczynamy właśnie od Argonautów, od Kolchidy. To będą przede wszystkim biżuteria, ale też drobniejsze przedmioty, monety, więc taki wybór przepięknego złotnictwa, tak to można powiedzieć, antycznego, po które nie dziwić się, że się Argonauci wybrali. Ale właściwie takim prapoczątkiem wystawy jest opowieść o winie, ponieważ uprawa winorośli i kultura wina rozkwitały w Gruzji. I właściwie w dużym stopniu, jeszcze w okresie starożytnym, mamy do czynienia z taką ucywilizowaniem właśnie winnic w Gruzji. Więc zaczynamy nawet jeszcze nieco wcześniejszego okresu niż klasyczna starożytna Grecja. I dochodzimy aż do lat międzywojennych XX wieku, wskazując na takie rozdziały kluczowe w historii artystycznej Gruzji, które nas też interesują. A więc poza starożytnością będzie bardzo duża część na temat średniowiecza. zwłaszcza czasów legendarnej, prawdziwej postaci, legendarnej ze względu na swoje znaczenie takie symboliczne, królowej Tamar, która rządziła wtedy właściwie całym Kaukazem, jeszcze nawet na tereny dzisiejszej Turcji i Persji, Iranu się jej władztwo rozciągało. I to był bardzo wykwintny dwór królewski, który będzie pokazany przy pomocy właśnie wczesnośredniowiecznych różnego rodzaju zabytków, zarówno kultury materialnej dworskiej, jak i sakralnej, ponieważ Gruzja była też jednym z pierwszych krajów od IV wieku już jest krajem chrześcijańskim. I tam rozkwita malarstwo ścienne, miniaturstwo, oczywiście paramenty liturgiczne, czyli cała ta otoczka religijna na najwyższym poziomie. To jest drugi rozdział istotny. Potem mamy do czynienia z epoką nowożytną, która jest w mniejszym stopniu reprezentowana ze względu na też to, że Gruzja wtedy była w okresie mniejszej koniunktury, powiedzmy, politycznej i gospodarczej, czy w ogóle rozkwitu swojej kultury. Jest też, ale to ciekawe, bo tam są też takie relacje na przykład z polskim strojem staropolskim, prawda? Bo on gdzieś ma przecież korzenie orientalne w
tak,
pewnym
oczywiście.
Stopniu. I potem olbrzymia część poświęcona XIX wiekowi, kiedy jest odkrycie Gruzji i przez samych Gruzinów, i przez Europejczyków, jako tego właśnie kolebki cywilizacji europejskiej, z pięknymi wizerunkami, na przykład Tbilisi, które wtedy rozwija się w metropolię. To jest duże miasto w stolicy Gruzji i jest takim też symbolem wielkomiejskości, czyli zmiany kultury gruzińskiej w stronę właśnie pojęcia miasta i tej XIX-wiecznej cywilizacji miejskiej. I potem jest ta część polska, która jest fascynująca, już mówiliśmy o tym, czyli tak. Polacy budujący Tbilisi, działający tam, malujący, ważne postaci, też dla nas taki tak ważny jak Waliszewski, który przecież to właśnie w Gruzji zaczyna swoją karierę, a potem kończy ją tutaj jako kolorysta, kapista, dekorując Wawel, prawda? Więc między innymi, czy tworząc koloryzm, prawda? I gdzieś ten związek z Krakowem tutaj jest ewidentny, bo on przecież osiadł w Krakowie po przyjeździe do Polski. Więc jest to kapitalna opowieść o takim kraju, który jest i ważny dla Europy, i ważny dla nas.
Jeśli Gruzja, to jeszcze jedno jest skojarzenie, oczywiście złoto, no to pierwsze z nich, ale również chyba Pirosmani jest takim artystą emblematycznym dla tej kultury, dla tego kraju. Artysta notabene dla osób wychowujących się w czasach PRL-u, ja akurat do nich należę, będący gdzieś w wizualnym obiegu, no, z racji tego takiej radzieckiej potrzeby upowszechniania artystów Związku Radzieckiego, tak się Pirosmaniemu dostało. Ale dzięki temu mam wrażenie, że dla naszego pokolenia to jest nowe otwarcie dla tego artysty.
To ciekawe rzeczywiście, że Pirosmani dla części Polaków coś znaczy, że to nazwisko się pojawiało. On był wydawany w albumach
właśnie
takiej sztuki radzieckiej.
Tak. Oczywiście miałam taki album.
Tak, ale to jest tak, że ciekawa historia. Mianowicie w Związku Radzieckim prowadzono taką politykę kulturalną wobec podbitych narodów, nacji takich jak Gruzini, właśnie żeby z jednej strony narzucać im, powiedzmy, globalne czy uniwersalistyczne wzorce komunistycznej kultury, prawda, od systemu, od mieszkań, a kończąc na kulturze wizualnej, takiej codziennej ulicy, a jednocześnie, czyli komunizm to jest nasza wspólna własność i dla niego pracujemy. Ale trzeba przypomnieć, że są takie regionalne odmienności i artyści narodowi byli jak najbardziej w to wszystko wpisywani, prawda? Każda republika radziecka miała jakiegoś takiego artystę narodowego, którego można było promować, bo on niczemu nie przeszkadzał, prawda? Mhm. I w tym wypadku na szczęście wybrano artystę, który jest rzeczywiście wyjątkowy. I Pirosmani taką rolę odegrał. Ale po odzyskaniu niepodległości przez Gruzję to się całkowicie zmieniło. Bo właśnie Pirosmani dzisiaj awansował nie do roli jakiegoś tam kuriozum etnograficznego,
tak,
prawda, w wielkim
no tak,
świecie
tak był sprzedawany.
Komunizmu, tylko tak. Jest właśnie odwrotnie. Jest właśnie tym fundamentem odrębności kultury gruzińskiej, czy jej wyjątkowości. Bo to jest artysta samouk, działający na początku XX wieku, który zasłynął z takich wizerunków właściwie trochę onirycznych pejzaży, scen rodzajowych, czy wspaniałe są przedstawienia zwierząt jego, tak. Takie zupełnie jakieś magiczne, które on malował bardzo często jako szyldy dla tawern w Gruzji, po prostu płacąc z nimi, ale też portrety osób z nim związanych. To jest taka rzeczywiście bardzo prawie, że mistyczna sztuka, którą trzeba się wpatrywać bardzo długo i kontemplować. Ona jest gdzieś między Henri Rousseau, oczywiście dla nas być może Nikiforem, ale też Tadeuszem Makowskim z tego czasu. Czyli tak między surrealizmem a takim malarstwem w tak zwanym prymitywistycznym. To jest sztuka, która wymaga ciszy i spokoju i koncentracji. My mamy kilkanaście jego obrazów, to jest bardzo dużo. Gruzini dla nich to jest właściwie Matejko do kwadratu, także oni go nie wypuszczają za granicę zbyt często, więc mamy wielkie szczęście, że przyjechało tak wiele obrazów Rossmaniego. Ja zapraszam do takiej właśnie kontemplacji, bo na pierwszy rzut oka te obrazy są swego rodzaju ilustracją, która może wyglądać tak powierzchownie, ale jeżeli chwilę popatrzymy na nie nieco dłuższą i skupimy się, no tam cała taka poetyka, mistyka tego malarstwa jest widoczna. Ja wczoraj widziałem parę obrazów właśnie tuż przed powieszeniem na ścianie, no to po prostu się staje w miejscu, bo one tak przyciągają uwagę, odróżniając się od wszystkiego tego, co jest wokół.
To prawda. Tak, zastanawiam się nad kształtem samej ekspozycji, bo oczywiście o tym, co będziemy oglądać, to jeszcze pewnie nie raz będziemy rozmawiać, ale no, bardzo różne media już z jednej strony i jakieś rzemiosło i jednak wielka sztuka, wspaniałe obrazy Rossmaniego, różne zresztą formaty, bo różnie to wyglądało, więc jest jakiś pomysł.
Jeszcze jest fotografia, jeszcze jest grafika, są fotografie też wielkoformatowe. Mm-hmm. Są bardzo ciekawe na przykład kopie fresków średniowiecznych, ale uwaga, z lat 30. XX wieku, wykonane w niepodległej wtedy krótko Gruzji. Właściwie już to było w trakcie już, kiedy Gruzja stawała się częścią Związku Radzieckiego, ale już zaczęto ten projekt w latach 20., na to się skończono w 30., żeby być precyzyjnym. I to jest niezwykle interesujące, że zrobiono kopię, tak jak dzisiaj byśmy na drukarce 3D zrobili, tak perfekcyjne, wielu ważnych fresków średniowiecznych, żeby je właśnie pokazywać w muzeach, a niekoniecznie, żeby były w tych, mimo wszystko nie do końca dostępnych, niewielkich klasztorów czy kościołów gdzieś tam w górach Kaukazu. Więc jest to olbrzymia różnorodność. Zobaczycie państwo sami, natomiast wystawa ma taki charakter rozdziałów, które są wydzielone, żeby te media były jednak w jakiejś tam odległości od siebie, bo one ze sobą dobrze grają, jak są jednak w grupach takich, które ze sobą korespondują, więc nie jest tak, że można łatwo zostawić tam na przykład 12-wieczną rzeźbę kamienną z fotografią. Ale motywem dominującym jest złoto i alfabet gruziński. To są takie właśnie elementy, które to jednoczą. Złoto w różnym wydaniu. Tam mamy takie, prawda, złote materiały wykorzystane, nie ze złota, ale z kolorze złotym. Oraz alfabet gruziński, który jest unikalny na świecie. Który powstał właśnie w tak niezwykłym miejscu, gdzie się spotyka Europa ze światem islamu. Jak się uważa, granica Europy biegnie na południowych, mniej więcej południowych granicach Gruzji. To pewnie dyskusja może trwać, gdzie ona jest dokładnie, ale na pewno tam się spotykają światy chrześcijańskie, islamskie i gdzieś tam powstaje ten fenomenalnie piękny alfabet, który jest elementem jednoczącym wystawy.
No właśnie, taki element dekoracyjny jest to po prostu, tak piękne są te kształty.
Tak, tak, to właściwie jest gotowy ornament dekorujący nawet dla osób, które nie znają alfabetu gruzińskiego, on jest tym piękniejszy, ponieważ on po prostu jest odbierany wizualnie, ale to ciekawe, że on funkcjonuje do dzisiaj, przecież od średniowiecza, czy właściwie od starożytności, bo te pierwsze zabytki są jeszcze z IV wieku naszej ery, czyli na granicy starożytności średniowiecza. Mm-hmm. I on żyje, prawda? To nie jest bardzo liczny naród, trzeba powiedzieć. Gruzinów nie jest nawet tak wielu jak Polaków, prawda? No to jest, a mimo wszystko te kilka milionów osób było w stanie przechować taką tradycję przez setki lat. No to jest imponujące. To jest rzeczywiście definiujące tożsamość alfabet i też warto na to zwrócić uwagę.
Tak, ogromnie się cieszę i czekam na tę wystawę. No można powiedzieć, że Gruzja u nas od pewnego czasu, to też zasługa tanich lotów, jest popularna. Ale myślę, że ta wystawa trochę tę popularność pogłębi, bo no nie wszyscy docierają do muzeów, a tutaj będziemy mieć w jednym miejscu.
To prawda i myślę, że warto zobaczyć ten wspaniały kraj turystyczny. Rzeczywiście jest popularny w naszym kraju. Natomiast warto zobaczyć tym bardziej, jaka to jest wielka cywilizacja historyczna. Też mamy w kraju całkiem dużą diasporę gruzińską, w Krakowie również, więc staramy się też do tej grupy dotrzeć, bo Bardzo wielu Gruzinów w Polsce pracuje, mieszka i to od lat, więc też jest nam, bardzo będzie ich miło nam gościć ich tutaj. I ten, ta taka gruzińska właśnie oś Kraków, Tbilisi, myślę, że jest też świetną lekcją, żeby zobaczyć trochę siebie od takiej strony, której się nie spodziewamy, czyli jakie znaczenie ma Polska w takim miejscu na świecie, dlaczego też Gruzja dla nas jest ważna. No dla mnie to jest taki właśnie modelowy przykład rozbijania takiej trochę stereotypów na temat naszego miejsca w takiej geografii kulturowej Europy właściwie. Mm-hmm. Dlatego tak bardzo chciałem tę wystawę zrobić, że ona otwiera nam oczy na to, gdzie Polska leży cywilizacyjnie. Myślę, że to jest fantastycznie też ważne, żebyśmy docenili. Też na przykład, żebyśmy zobaczyli, że Gruzini mieszkają w Polsce i tak, jest im tu dobrze. I też to jest też część naszej historii, naszej tożsamości współczesnej.
Tak, 17 kwietnia, od 18 dla publiczności. Jak długo tę wystawę będziemy mogli oglądać?
My będziemy oglądali prawie 6 miesięcy. Mm-hmm. Udało nam się nieco przedłużyć, więc to jest do września i cieszymy się bardzo. 3 tygodnia września cieszymy się bardzo, że aż na tyle miesięcy te obiekty tu przyjeżdżają, bo to jest naprawdę unikalna sprawa. My się zresztą spodziewamy nie tylko gości z Krakowa, czy nawet z Polski, ale my wiemy, że już na przykład znajomi z Londynu, którzy przyjeżdżają z jednego z muzeów londyńskich teraz do Krakowa, to przylatują tam kilka dni wcześniej właśnie po to, żeby sobie spokojnie tę wystawę zobaczyć, bo się interesują właśnie sztuką średniowieczną i antyczną i chcą, wiedzą, że no nie ma szans, żeby tak wystawę, taką wystawę zobaczyć gdziekolwiek indziej w Europie, tylko w Krakowie.
No
więc
i
korzystajmy
tak powinno
z tego.
Być. I tak, tak powinno, tak powinno być. Być właśnie, żeby do nas na ważne wystawy przyjeżdżać i to wcale nie muszą być wystawy polskiej sztuki. Biegniemy dalej, bo sporo wątków dzisiaj przygotowałam, ale no złote runo nas tutaj jednak zatrzymało i trudno się dziwić. Chcę zapytać jeszcze o bardzo ważne wydarzenie dla muzeum, czyli spore dofinansowanie dla Muzeum Czartoryskich z tych ministerialnych projektów. Dla biblioteki Muzeum Czartoryskich. Co tam się zmieni, jakby na co te środki zostaną przeznaczone, bo to jeden z takich ważniejszych projektów.
Tu trzeba wyraźnie powiedzieć rzeczywiście, że jest to olbrzymi sukces muzeum. Ja mówię o tym bez fałszywej skromności. Mm-hmm. Mianowicie, jak państwo pamiętacie, ci, którzy śledzą historię muzeum, od mniej więcej 2004-2005 roku zaczęła się seria remontów muzeum, które rozpoczęła pani dyrektor Zofia Gołubie w świętej pamięci i kolejne oddziały były remontowane ze środków europejskich. Prawie wszystkie się udało wyremontować, z wyjątkiem dwóch, dom Mehofera i najtrudniejsza Biblioteka Czartoryskich. Mm-hmm. I teraz udaje nam się tę całą historię właśnie takiej renowacji muzeum domknąć, mianowicie dokonując remontu najtrudniejszego, ponieważ my musimy z Biblioteki Czartoryskiej, która mieści się przy ulicy Świętego Marka w Krakowie, wywieźć wszystkie zbiory. I budynek jest do kapitalnego remontu, łącznie ze zmianą stropów, z urządzeniem nowych wind, sali wystawienniczej, sali takiej edukacyjnej, zabudową częściową dziedzińca, takim przeszklonym pawilonem. Więc to będzie całkowicie nowe miejsce w Krakowie. I budynek, który do tej pory był głównie dla badaczy, tak, przeznaczony, raczej był taką zamkniętą enklawą z niezwykłymi zbiorami, stanie się faktycznie taką nowoczesną biblioteką, czyli miejscem, do którego się przychodzi po wiedzę, niekoniecznie jako badacz, ale po prostu osoba zainteresowana kulturą i to też będzie tam kawiarnia, miejsce spotkań, a więc taka faktycznie biblioteka z otwartymi drzwiami. I to jest dlatego się z tego tak wszyscy cieszymy, że na to czekano właściwie te 20 kilka lat, a tak naprawdę o remoncie mówiono już wcześniej, budynek jest z lat 50. On budowany był w trudnych czasach, nie jest w najlepszym stanie technicznym. Tak. Więc mamy do czynienia w tej chwili z takim przełomem, jeśli chodzi o Bibliotekę Czartoryskich. A dlaczego to jest też tak istotne? To jest jedna z kilku najważniejszych bibliotek w Polsce. Nie tylko chodzi o ilość zbiorów, tam kilkaset tysięcy w katalogu, ale to są bezcenne rzeczy i dla historyków sztuki, i dla historyków. Na przykład oryginał hołdu pruskiego tam się znajduje. Czy Unia w Horodle. Ale też kapitalne modlitewniki i średniowieczne, to niderlandzkie na przykład z miniaturami. Jest pontyfikał biskupa Razmaciołka, renesansowe malarstwo książkowe. No to są arcydzieła też i dla kultury polskiej bezcenne. I to wszystko będzie teraz pokazywane, przechowywane w warunkach no, zupełnie innych niż do tej pory. Nieporównanie lepszych. Trudno nawet to porównywać po prostu z budynku, który był przestarzały, coraz mniej bezpieczny do użytkowania. Stanie się to rzeczywiście takim nowoczesną biblioteką w centrum Krakowa.
Czyli musi to chwilę potrwać, tak poważny remont, jakie mamy w tej chwili perspektywy?
Do 27 roku. Wtedy chcemy to otworzyć już po remoncie. Także to są 2 lata prac budowlanych. Potem sama relokacja i powrót biblioteki to jest około 3-4 miesiące. Więc tak się spodziewamy się, że ten 27 rok to będzie to gotowe. To jest rozpisane już bardzo precyzyjnie. To jest grant unijny, program Phoenix. Tam obowiązują bardzo sztywne ramy czasowe i to się będzie działo bardzo dynamicznie. Bibliotekę zamykamy już w tym roku w lecie. Nastąpi relokacja zbiorów, po czym ona będzie dostępna, tutaj chcę uspokoić wszystkich czytelników, będzie dostępna cały czas, ale w sposób ograniczony. Znaczy nie będzie tak łatwo z zbiorów skorzystać, ale będą dostępne. Mamy tam wszystkie informacje na stronie internetowej. No i docelowo potem wróci rzeczywiście w pełnej krasie. Ja się nie mogę doczekać tego, bo to będzie dla mnie też niezwykle ważne, bo tam są obiekty, którymi my się chcemy też szczycić, ale nie było do tej pory po prostu miejsca fizycznie, żeby je pokazać.
No tak, czasem Muzeum Czartoryskich użyczało gościny,
tak.
ale...
Na małą skalę, rzeczywiście tam są wystawy ze zbiorów bibliotecznych na drugim piętrze, ale teraz to będzie na zupełnie innej formie i też jakości.
Tak. To na pewno będzie wymagało osobnej naszej rozmowy, ale co dalej z Krakowią? No to jest wielki temat.
Tak, to powiedzieliśmy już parę tygodni temu, że prace nad tym projektem są w tej chwili przeniesione na tę fazę konsultacji społecznych, bo tego nas oczekuje nasz organizator i my to wykonujemy. Natomiast jesteśmy w stałym kontakcie i z ministerstwem i trzeba powiedzieć, że wokół tego projektu jest dobra atmosfera, to znaczy nie jest tak, że on został po prostu całkowicie odłożony. Natomiast w tej chwili jest taka faza refleksji, która zresztą myślę, że jest potrzebna pod warunkiem właśnie, że i on został nam przekazany, że projekt będzie kontynuowany i tak to się w tej chwili dzieje. Jesteśmy w tej chwili w takim etapie, którym to są nasze wewnętrzne działania, ale już wkrótce będziemy też to ogłaszali szerzej. Myślę, że ważne jest w każdym razie to, że projekt jest wciąż rozważany i nie został odłożony na półkę.
No, z perspektywy Krakowa, z perspektywy mieszkańców, myślę, że to jest projekt, który absolutnie powinien być zrealizowany. Kraków od dawna na to czeka i no tak.
To było bardzo ważne dla nas wszystkich, tak, że ten projekt zyskuje takie poparcie. Tak. Widać, że miasto na ten projekt czeka i myślę, że to też jest bardzo cenne, za te wszystkie głosy bardzo dziękuję. Ale jak powiedziałem, mamy bardzo dobre relacje w tej sprawie z ministerstwem, więc jesteśmy tutaj w trakcie pracy. Także to wszystko się dzieje i projekt nie został odłożony na półkę.
Bardzo dziękuję za te wyjaśnienia. Wracamy w tej chwili do głównego gmachu i chciałabym do Państwa zaapelować jeszcze dosłownie do 14 kwietnia. Oglądać można 3. odsłonę projektu 4 razy nowoczesność, czyli nowoczesność reglamentowana, czas PRL-u i to co udało się zrealizować w tym niezwykle złożonym okresie. Panie profesorze, jaki feedback, jakie przyjęcie tej wystawy, bo myślę, że powoli możemy już podsumowywać to z perspektywy kuratorskiej również.
Tak, rzeczywiście na początek może powiedzmy, że do 14, czyli to jeszcze ten i przyszły tydzień wyłącznie, trzeba ją zobaczyć koniecznie. Feedback był bardzo złożony i muszę powiedzieć, że z jednej strony wystawa pokazała wartość tamtych lat i myślę, że dla wielu osób było zaskoczeniem, ile było nowych obiektów na tej wystawie, których nie znano. Muszę powiedzieć, że to było dla mnie największe zaskoczenie i najmilsze, czyli że to nie jest wcale epoka, którą też już mamy jakoś tam przepracowaną do tego stopnia, że nie możemy niczym nikogo zaskoczyć. Na przykład malarstwo hiperrealistyczne Tadeusza Grzegorczyka, którego nikt wcześniej nie wiedział, że takie coś istniało na dużą skalę. Druga sprawa to, jak zwrócono uwagę, jak wiele miejsca poświęciliśmy architekturze i designowi, co zostało
też... No i to
też...
właśnie opowieść o Krakowie, przepraszam, wchodzę w słowo, ale no po prostu to jest absolutnie coś, czego miasto potrzebuje.
I, tak jest.
I tak, wszyscy myślę, że z perspektywy Krakowa bardzo dobrze to rozumiemy.
I ta wystawa to też myślę, że dobrze pokazała. Dalej zaskoczeniem był rozdział o socrealizmie, ten krótki, gdzie pokazaliśmy go z perspektywy najlepszych twórców, którzy malowali wtedy te socrealistyczne koszmary, prawda? Ale to widać było, że ta epoka wymagała, ale też zachęcała do takich decyzji, więc to było bardzo, wydaje mi się, też zaskakujące dla wszystkich, ale intrygujące. Natomiast jest rzeczą też, myślę, że charakterystyczną, że komentarze do nas dotarły to, że właściwie wszyscy z ulgą o tej epoce myślą, że się zakończyła. To znaczy jest jakiś dowód na siłę twórczą nawet w takich reglamentowanych czasach, a jednocześnie to przekonanie, ale dobrze, że to już mamy za sobą. Czyli że jednak to nie jest trochę tak jak w tej wystawie modernizmu z drugiej RP, która pokazała wielką dynamikę, siłę i sprawczość.
Tak, prawdziwą siłę tego gestu modernizacyjnego.
Tak, prawda? A tutaj jest raczej walka z okolicznością, z trudnościami, która jest walką zwycięską, to trzeba od razu powiedzieć. I użyjmy tego właśnie sformułowania, niech będzie militarystycznego, no bo to był rodzaj zmagań czy walki, ale jednocześnie cała ulga, że to już jest za nami. Mm-hmm. I to jest, mi się wydaje, też bardzo ciekawe z tej wystawy wynikające, bo nie ma tam fałszywej nostalgii, ale też nie ma niedoceniania tamtej epoki. Natomiast, jak powiedziałem raz jeszcze, ulga, że to już jest za nami. Mm-hmm.
Tak. Zresztą zawsze jest taka obawa, kiedy pokazuje się sztukę PRL-u. Ona oczywiście ma przecież swoich fanów, kolekcjonerów popularnych portalach, te przedmioty wtedy projektowane i produkowane sprzedają się po bardzo wysokich cenach, więc mają też konkretną wartość rynkową, więc jest zawsze ta obawa o tę nostalgię, bo rzeczywiście mnóstwo rzeczy się udało. Niemniej jednak wystawa jest zupełnie o czymś innym. No, pokazuje właśnie pewien modernizacyjny gest, który przenikał, jak się okazuje, przez bardzo różne dziedziny projektowania. Nie wspomnieliśmy o modzie, a akurat dla mnie to wyjątkowe było doświadczenie, szczególnie, że w Muzeum Narodowym w Krakowie kilka lat temu z inicjatywy pani dyrektor Gołubiew była wystawa mody PRL-u i to były przecież zupełnie różne pokazy. Właśnie tutaj z jednej strony emocje, a z drugiej strony, i tu mówię o wystawie o nowoczesności reglamentowanej, pokazujące gest, ale też niemoc zrealizowania go, więc znacznie bardziej skomplikowany przekaz, tak jak skomplikowana była ta epoka przecież.
Tak, i dobrze, że na nią możemy dzisiaj patrzeć w takiej właśnie perspektywie, jaką dzisiaj mamy, prawda? Czyli na jednak zamknięty rozdział historyczny. I to jest chyba lekcja z tej wystawy. Natomiast z takich ciekawostek, które się w czasie wystawy pojawiły, to bardzo wiele osób było pod dużym wrażeniem tych odkryć pojedynczych dzieł, właśnie Strzemińskiego czy Wróblewskiego z jednej strony, a z drugiej właśnie projektów Aliny Scholz, czy nawet tych zdjęć, które pokazywały takie realia życia w PRL-u, których nikt nie pamiętał dzisiaj. Ja też byłem zaskoczony, jak popularnymi takimi zrywkami były kartki na mięso, czy na buty chyba tam były też, tak, które jednak kolekcjonowano i one tam regularnie znikały ze stołu, bo są do wzięcia jako pamiątka.
Wzięłam sobie.
Tak, tak, proszę, bo to będzie pamiątka.
Tak.
Warto jeszcze zwrócić uwagę na jedno, że ta wystawa jest też bardzo dobrze zaaranżowana plastycznie, moim zdaniem.
Tak.
Znaczy, ten projekt pani Pauliny Zwolak-Nowak z muzeum jest świetnie zrobiony, on dialoguje z pracami Stanisława Zamecznika, przede wszystkim historycznie. I to też nadało temu wnętrzu taki efektowny charakter. Ale raz jeszcze właśnie podkreślmy, że jest to zamknięta epoka. Dzisiaj możemy na nią patrzeć i oceniać spokojnie, dlatego że jesteśmy w zupełnie innym miejscu. No. Dużo, dużo lepszym. Bez porównania lepszym.
Tak, to prawda. I już wiem, że połowy tematów dzisiaj nie podejmiemy, ale tego ostatniego sobie nie odmówię. Mianowicie czwarta część, która właściwie już powstaje, cyklu Cztery razy Nowoczesność. Na jakim etapie są te przygotowania? Bo wernisaż jeszcze w tym roku jest zaplanowany, prawda?
Tak, wernisaż
właśnie
jest zaplanowany
w listopad, grudzień.
Grudzień w okolicach Świętego Mikołaja, więc to mniej więcej tak się ułoży. Może też zrobimy z tego jakieś wydarzenie, bo to zobaczymy. Natomiast już są listy wypożyczeniowe, już są nawet pierwsze wypożyczenia są potwierdzone.
Tak.
Bardzo trudna wystawa. Myślę, że tak. Spojrzeć na siebie jest najtrudniej.
Trochę taki portret własny, oczywiście, tut proporcją gardę i w ogóle o innej rzeczywistości mówimy, no niemniej.
Niemniej tak. I
jednak muzeum jest bardzo szczególną, zobowiązującą ramą, prawda? To nie jest wystawa w galerii.
Nie, ale co ciekawego wyszło, że o ile do tam poprzednich epok mamy w zbiorach publicznych zasoby, to tak ta epoka jest w ogóle niezdefiniowana przez muzea.
Bałam się tej odpowiedzi bardzo, a jednak.
Jest bardzo trudno zdobyć dzieła sztuki. One są najczęściej w kolekcjach prywatnych. I to niektóre są na przykład w Meksyku. My chcieliśmy sprawdzić jeden obraz Wilhelma Sasnala, no to jest w Meksyku. I no prawdopodobnie z niego zrezygnujemy. Mamy już inny, równie dobry. Ale to pokazuje taką też właściwie wyrwę w historii polskiej sztuki, jeśli chodzi o muzea. To jest właściwie 30 lat, które trzeba nadganiać. Trochę oczywiście mają muzea sztuki nowoczesnej, które zaczęły kupować obiekty, no ale to też wszystkiego nie były w stanie udźwignąć, czyli Mocak, Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Współczesne Wrocław, MSN, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. My z nimi tam próbujemy zdobyć. I to są pewne zasoby, które mamy. Są też fundacje prywatne, które mają te zbiory, ale głównie one są w zbiorach po prostu indywidualnych kolekcjonerów. I to jest dopiero historia, która też pokazuje jakiś znak czasów, prawda? Tak. Że ta czwarta nowoczesność jest dla nas niewidoczna, ponieważ no, po prostu jej nie ma w muzeach na taką skalę, jaką powinna być. I nie mówię oczywiście już nawet o designie czy architekturze, prawda? Które będą miały tam bardzo ważną rolę. Zwłaszcza to będzie, myślę, że pod względem pokazu designu niezwykle ciekawe doświadczenie. A z drugiej strony plusem jest to, że mamy trochę poczucie, że zdefiniujemy pewne kolekcjonerskie obszary, które warto uzupełniać, ale też pokażemy, co to znaczy nowoczesność dzisiaj. Zaczęliśmy dzisiaj o tym już mówić, ale na przykład będzie kwestia właśnie zbierzenia się z doświadczeniem wojny, które w zasadzie wydawało się, że nam już zniknęło z oczu, a będzie też pokazane i będą projekty związane z pomocą dla Ukrainy, czy na przykład walki z pandemią, prawda? Więc będą takie też przykłady. No przyznam, że spotkanie z realiami, czyli tego, gdzie sztuka polska dzisiaj funkcjonuje i w jakich obszarach, to jest też jakiś tam znak nowoczesności dzisiejszej, że instytucje publiczne muszą się w tej rzeczywistości odnaleźć. Myślę, że to już robią od jakiegoś czasu, ale na pewno widać, jakim straconym czasem były lata 90. i początek 2000, kiedy w zasadzie my byliśmy prawie że nie, bez szans na to, żeby brać udział jako instytucje muzealne w definiowaniu czasów nam współczesnych. Inaczej niż PRL-u na przykład, prawda? Czy nawet dwudziestoleciu. No więc to jest taka historia muzealna w tle. Ale wystawa będzie, myślę, że na tyle bogata, interesująca, że te wszystkie braki nadrobimy.
Tak, no myślę głośno, że łatwiej było wtedy zobaczyć wystawę impresjonistów, prawda? Choćby w Muzeum Narodowym w Krakowie, niż dowiedzieć się, co się dzieje w polskiej sztuce. Rzeczywiście, nie takiej odpowiedzi się spodziewałam. Czyli właściwie trudno jeszcze dziś odpowiedzieć na to, na takie proste pytanie, o czym ta wystawa będzie, jak pokaże ten modernizacyjny gest.
Nie, no to oczywiście już wiemy, tylko w tej chwili była kwestia, jak zilustrować to dostępnymi dziełami sztuki. I ta wystawa się składa z takich trzech wątków, czyli pierwszy to jest kwestionowanie paradygmatu nowoczesności w okresie postmodernizmu. Mm-hmm. To jest bardzo ważne, takie zapytanie, czy to wszystko ma jeszcze sens po upadku wielkich narracji XX wieku. I dlaczego postmodernizm tam się pojawi? Ponieważ jest on nie tylko, że ważny historycznie, ale też, co jest dla mnie właściwie takim decydującym elementem, on dzisiaj się okazuje być bardzo wpływowy, jeśli chodzi o współczesne projektowanie zwłaszcza, i też malarstwo. Myślę, że jak popatrzymy na to, co się dzisiaj dzieje, to on gdzieś tam jest bliskie przełomowi lat 80., 90. Dalej jest część na temat powrotu modernizmu, czyli prób kopiowania rozwiązań głównie z dwudziestolecia, ale też do pewnego stopnia z PRL-u, pracy na przykład Pauliny Ołowskiej, tam się mają znaleźć. Ale potem następuje ta część najważniejsza, którą nazywamy wielogłosem czy polifonią, która pokazuje, jak wiele dzisiaj jest tych różnych nowoczesności, które są prawie że indywidualnie przez nas tworzone. Od relacji właśnie z takich emancypacyjnych, edukacji, myślenia o naturze, właśnie wspierania ofiar wojny. I to jest dzisiejsza nowoczesność. Ona jest takim właściwie kapitalnym kalejdoskopem różnych głosów. I my nie potrafimy jej jeszcze w tej chwili kategoryzować, ale być może odpowiedzią właśnie jest to, że to jest ten wielogłos, to jest coś, co nas definiuje dzisiaj. I tak niech będzie. I to jest może najlepsze rozwiązanie. Z tym, że ten wielogłos to nie jest kakofonia, prawda? To jest bardzo ważne. To nie jest przekrzykiwanie się, to nie jest jakiś taki permanentny spór, tylko to są różnego rodzaju interpretacje, które de facto stanowią harmonijną całość według mnie. I to będzie tam pokazane.
W Muzeum Narodowym w Krakowie czekamy na tę wystawę. Tymczasem jeszcze do 14 kwietnia oglądamy nowoczesność reglamentowaną, czyli procesy modernizacyjne za czasów PRL-u. Potem w Muzeum Narodowym w Głównym Gmachu wkrótce wielka wystawa Złote Runo, sztuka Gruzji, a o innych wystawach, o puttach, mam nadzieję...
I o Wyspiańskim, i o Czapskim, i o kolorystach. Jeszcze o to, porozmawiamy.
Tak, zapraszam serdecznie. A dziś dziękuję bardzo. Profesor Andrzej Szczerski, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie, był moim Państwa gościem.
Dziękuję. Zapraszam do Muzeum Narodowego w Krakowie.
Tu Radio Kraków Kultura.
Realizacja na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.